Dwie godziny dla radiowej rodziny.
A do grona naszej radiowej rodziny dołącza pan Karol Soberski. Witam pana serdecznie. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam pana, witam radiosłuchaczy.
Pomysłodawca, dyrektor drugiego festiwalu historycznego Tajemnice Trzech Stuleci. Panie Karolu, niech pan powie, jak to się robi, że w Gnieźnie można taki fantastyczny, regionalny festiwal stworzyć.
Po pierwsze, to jest festiwal ogólnopolski, a można powiedzieć nawet międzynarodowy.
No to jeszcze lepiej.
Pomysł narodził się stąd, że przez wiele lat jeździłem na podobne festiwale na Zamek Książ czy Zamek Czocha i w pewnym momencie stwierdziłem z moją małżonką, że dlaczego nie zrobić czegoś takiego w Wielkopolsce? W 2019 roku w marcu w Pałacu w Czernie, w przepięknym XVIII-wiecznym pałacu, zrobiliśmy pierwszą edycję festiwalu. Na tym festiwalu było ponad 20 prelekcji znanych w całym kraju historyków, archeologów, ale też regionalistów, odkrywców, podróżników. Były wystawy, były koncerty. Przez dwa dni, bo to są głównie prelekcje, przez dwa dni odwiedziło pałac 2,5 tysiąca ludzi, czego 80% to byli ludzie spoza Wielkopolski. A wymyślając ten festiwal, doszedłem do wniosku, że żeby promować Wielkopolskę, czy szerzej Powiże Gnieźnieńskie, bo bardziej mi zależy na Powiże Gnieźnieńskie, na to z tego względu, że jestem redaktorem naczelnym właśnie takiego portalu pojeździe24.pl.
Tak, tak.
Chcemy pokazać po prostu, że ten region jest przyjazny turystom, że nie trzeba jeździć na Dolny Śląsk, na Mazury, nad morze, tylko przyjechać do nas, bo w Wielkopolsce jest masa ciekawych tajemnic, skarbów. I dotychczas się mówiło o Wielkopolsce, że to jest tylko Szlak Piastowski i Powstanie Wielkopolskie. A my poprzez festiwal chcemy pokazać ziemiaństwo. Mamy przepiękne pałace, dwory. Mamy niezwykłe historie drugowojenne, mamy fantastyczne historie pierwszowojenne, a do tego dołożymy jeszcze wiek XIX i XVIII, które są przepych różnych ciekawych wydarzeń, miejsc i ludzi, to uznaliśmy, że warto to wszystko promować i po sukcesie pierwszego festiwalu, no ubiegłym roku drugi, a dzisiaj się nie odbyła, ponieważ pandemia nam to wszystko zepsuła, no i najbliższy piątek rusza druga edycja tego festiwalu.
Bardzo się cieszę, że pan powiedział o tym, że tyle jest ciekawych miejsc w Wielkopolsce, często przez nas Wielkopolan jeszcze też nie odkrytych.
Zgadza się.
To jest to, o czym ty w tej audycji też podczas tych wakacji dosyć często mówimy. Festiwal rozpoczyna się w najbliższy piątek, potrwa dwa dni, tak?
Trzy. Piątek, sobota, niedziela. Tak.
Czyli do niedzieli. Proszę powiedzieć, w którym miejscu w Gnieźnie możemy się spotkać z państwem?
Spotykamy się w Centrum Kultury Scena To Dziwna przy ulicy Roosevelta 42. To jest dawny młodzieżowy dom kultury. Od kilku lat to się tak nazywa Centrum Kultury Scena To Dziwna.
Aha. I tam jest centrum właśnie festiwalowe. Tam się wszystko będzie działo.
Tak.
To kilka słów, gdyby pan powiedział o programie. Od czego zaczynamy w piątek?
W piątek, w związku z tym, że w tym roku jest 200. rocznica śmierci cesarza Napoleona, który przez Wielkopolskę też kilka razy wędrował, to w tym roku udało nam się zorganizować aż 5 wystaw, z czego 3 wystawy są związane z Napoleonem. Taka najciekawsza wystawa, to dla nas jest ogromny sukces, ona już jedzie prosto z Paryża do nas. Przyjeżdża pośmiertna maska cesarza Napoleona i ją będzie można piątek, sobota, niedziela w Centrum Kultury zobaczyć. To zaprzyjaźniona z nami prelegentka z Krakowa tą maskę do Gniezna przywiezie i przez 3 dni w pierwszej stolicy Polski będzie można ją zobaczyć. Ale oprócz tego udało nam się zaprosić 2 muzea, prywatne muzea. Jedno muzeum wojen i życia z Żar i to muzeum przywiezie największą na świecie, i to mogę bez żadnych obaw powiedzieć, największą na świecie kolekcję guzików napoleońskich. Człowiek, który od bodajże 30 lub nawet więcej lat kolekcjonuje te guziki, ma guziki wszystkich formacji napoleońskich, jakie kiedykolwiek istniały.
To nie chce mi się wierzyć, wie pan co, bo to jest...
Tak. Nawet ma guziki formacji, która bodajże chyba tylko 7 dni istniała, bo po 7 dniach została rozbita. I on te guziki przywiezie do Gniezna i będzie można je zobaczyć. Właściciel tego prywatnego muzeum opowie o tych guzikach, o historii każdego z tych guzików.
Tak.
A druga wystawa przyjeżdża do nas z Muzeum Napoleońskiego Wiosna 1812 w Olszowie. To jest koło Kępna. I tam będzie dużo militariów, będą dokumenty, na przykład będą dokumenty słynnego marszałka francuskiego, teraz mi uciekło jego nazwisko. Oryginalne oczywiście dokumenty, do tego troszeczkę umundurowania. Także też myślę, dla miłośników ery napoleońskiej to będą super 3 wystawy. Oprócz tego będzie jedna z największych w tym roku w Polsce wystaw fotograficznych takiego znanego fotografa Jerzego Andrzejewskiego, architektura romańska i gotycka w Europie. Jerzy Andrzejewski przez bodajże 2 lata jeździł po Europie, głównie Francja, Niemcy, fotografował najpiękniejsze zabytki i te zdjęcia będzie można w więźniu zobaczyć. I piątą wystawą będzie wystawa malarska, tutaj malarki pani Danuty Weber. Ona malowała portrety takich najbardziej zagadkowych właścicieli ziemskich z pogranicza Wielkopolski i Kujaw. Przy każdym będzie też historia danej postaci, także myślę, że każdy z miłośników wystaw coś dla siebie znajdzie.
No pięknie, bo to jest historia, historia tego ziemiaństwa tutaj z Wielkopolski i Kujaw, absolutnie zapomniana. Absolutnie zapomniana u
was. I te wystawy, trzy wystawy otwierają się o godzinie 18, a dwie o 18.30.
I to jest piątek. Piątek.
Jeśli chodzi o sobotę, ruszamy 9.45 oficjalnym otwarciem. I potem mamy na dwóch salach, bo uznaliśmy, tak było na pierwszym festiwalu, tak jest tak, że każdy ma prawo wyboru i na dwóch salach będą prelekcje. I tak, o 10 będzie moja prelekcja pod tytułem Tajemnice Pałaców na Pojeżu Gniewińskim od pana Tadeusza do Wersalu, ponieważ nie każdy wie, że w naszym regionie są pałace, gdzie był Mickiewicz, jest przepiękny pałac, na przykład Wielkopolski Wersal. I o takich ciekawych historiach opowiem. O 10.50 Piotr Kucznik, to jest człowiek z zamku Czocha, opowie właśnie o tej warowni i o takich słynnych kryształkach, które tam w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej zostały odnalezione. O 11.40 wykład doktora Agnieszki Folińskiej z Krakowa, Wygnanie, śmierć i ostatnia zwycięska bitwa Napoleona, mity, legendy i apoteoza cesarza Francuzów. I to jest nawiązanie właśnie do tych wystaw. W 11.30 Łukasz Orlicki zostawiał opowie o SS na tropie magii czarownic. To jest, myślę, bardzo ciekawy temat, ponieważ w Wielkopolsce są miejsca, gdzie były w XVII, XVIII wieku palone kobiety uznawane za czarownice. A w czasie wojny Himmler powołał specjalne komando, które zbierało po Europie te akta, no i w 1945 roku do Archiwum Państwowego w Poznaniu część z tych akt trafiło, no i o tym Łukasz opowie. 13.20 człowiek z Poznania, dr Andrzej Pinkę, opowie o profesorze Józefie Kostrzewskim, jakiego nie znamy. Pan dr Andrzej Pinkę napisał książkę, biografię Józefa Kostrzewskiego i na tej bazie opowie o profesorze Kostrzewskim, o ojcu naszej archeologii, ale pod tym kątem, jakiego profesora nie znamy. 14.10 Paweł Becker, człowiek z Wąbrzeźna, opowie o tamtejszym przedwojennym dziedzicu Wacławie Mieszkowskim, który miał niezwykłą kolekcję. 15 godzina to jest wykład Macieja Bartkowa z Bytomia o aktach skarbów, czyli to, co kryją archiwa. Maciej napisał taką świetną książkę, właśnie akta skarbów, i opowie, jakie niezwykłe skarby, tajemnice można po archiwach znaleźć. 15.50 Radosław Herman, archeolog z Podłodzi, opowie magia, żywioły, złoto, nieśmiertelność, czyli archeolog na tropie polskich alchemików epoki wazów. Po prostu opowie o tym, jak polscy królowie próbowali zamieniać żelazo w złoto. O 16.45 mamy taki panel dyskusyjny dla poszukiwaczy skarbów o tym, co można jeszcze w Polsce znaleźć. I nie będziemy mówić o złotym pociągu czy złocie Wrocławia, ale o takich oryginalnych, autentycznych depozytach, które są ukryte. Ale o godzinie 18 będzie prelekcja, potem film Jacka Podemskiego, Fukushima, życie po katastrofie. Jacek Podemski opowie, jak ten film kręcił i porówna tą katastrofę w Japonii z katastrofą w Czarnobylu. Na sali mniejszej, tak powiem, konferencyjnej o 11 jest wykład Jana Nowickiego, Kambo Rogowo Zapalnione Lotnisko. To jest takie bardzo ciekawe lotnisko na Pomorzu. O 12 Rafał Jurkę, Barakowe Obyczaje Pogrzebowe w Rzeczypospolitej. 13 Radosław Jagiełła, Niezapomniane Dwory i Pałace Powieci w Rzesińskim. O 14 Agnieszka Łabus, Generał Patton w Sudetach. O 15 Jarosław Mikołajczyk, Gniezno w XIX wieku jak Fejnik z Popiołów. O 16 będzie premiera najnowszej książki Mariusza Borowiaka, Ucieczka robotów do Ameryki Południowej i tak zwane wodowanie książki, bo Mariusz taki zwyczaj na swoich premierach ma. I o 17 Piotr Maszkowski opowie o pierwszej polskiej wyprawie skarbowej na Karaiby, ponieważ w ubiegłym roku polska ekipa przez 2 tygodnie na Karaibach pływała i szukała hiszpańskich skarbów, także myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat dla...
I muszę powiedzieć tak, i ta sobota jest bardzo bogata, jeśli chodzi właśnie o wykłady, o to wszystko, co tam się będzie działo. Zrobimy sobie teraz małą przerwę i później przejdziemy jeszcze do niedzieli i kilku innych pytań, które mam do pana. Dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Karol Soberski, dyrektor drugiego festiwalu historycznego, który odbywa się w Gnieźnie już od najbliższego piątku.
Dwie godziny dla radiowej rodziny.
Dziś rozmawiamy o drugim festiwalu historycznym, tajemnice trzech stuleci, a naszym gościem jest dyrektor tego festiwalu, Karol Sobierski. Wracamy do rozmowy. Pan Karol przedstawił bogaty program piątku i soboty, bo festiwal rozpoczyna się już w tym tygodniu 23 lipca w piątek i będzie trwał do niedzieli. A w niedzielę z programu wyczytałem są takie wykłady, prelekcje, które mnie bardzo by zainteresowały. Na przykład skanin zamku Czocha, jego oblicze niewidzialne.
Zgadza się. Piotr Kuczyński opowie o w ogóle pierwszej w Polsce takim skaningu, który był w ubiegłym roku czyniony bodajże przez 6 zespołów z Polski i Słowacji. I skaning wykazał, że zamek Czocha, który jest znaną rezydencją, znanym zamkiem, tajemniczym zamkiem zresztą, pokazał ten skaning, że są w zamku pomieszczenia, o których wcześniej nie wiedziano, do których dzisiaj nie ma wejścia. I różne inne ciekawostki ten skanin też wykazał. No i Piotr w niedzielę o 13.20 podczas swojej prelekcji o tym opowie, ale w niedzielę bym także polecał, bo o godzinie 10 ruszają wykłady, właśnie ten inaugurujący wykład Krzysztofa Krzyżanowskiego, Sól w wapnie, czyli historia wydobycia wielkiej katastrofy. Zapewne radio słuchacze doskonale znają słynną katastrofę w latach 70. i zresztą w ostatnich miesiącach również się ziemia zapadła w wapnie koło Wągrowca. I właśnie Krzysztof opowie o tej tragedii, która zresztą przez władze PRL była wyciszana. Także myślę, że warto chociażby na tę prelekcję przyjechać. Będzie także wykład Krzysztofa Drozdowskiego 10.50 o tajemnica Fortońskiej Doliny Śmierci. To jest miejsce, gdzie doszło w czasie wojny do ludobójstwa przez wiele, wiele lat zapomnianego. Krzysztof napisał o tym książkę i o tych swoich badaniach o tym opowie. Następnie Bogdan Rosicki z Zamku Książ opowie właśnie o najnowszych odkryciach na Zamku Książ. Piotr Maszkowski z kolei opowie o ciekawej historii powojennej już, związanej z Lubiniem koło Poznania, gdzie są benedyktyni. Otóż po wojnie bezpieka szukała tam skarbu, który bodajże był ukryty w XVIII-XIX wieku. Także myślę, że ciekawy temat. Ten wspomniany wykład Piotra Kuczniera. Potem Radosław Herman opowie o wojnie, potopie szwedzkim, jak Szwedzi prowadzili wojnę w Polsce, to jest związane z Wielkopolską, bo tutaj także takie potyczki się odbywały. I na końcu o godzinie 15 Mariusz Borowiak opowie o wyprawie na Morze Śródziemne, jak był poszukiwany niszczyciel eskortowy ORP Kujawiak. Będzie dzwon okrętowy na festiwalu, także myślę, że warto przyjechać. Szczególnie, że oprócz prelekcji festiwalowi towarzyszą targi książki historycznej regionalnej. Z tego względu, że wielu prelegentów są pisarze i oni będą ze swoimi książkami, także będzie można porozmawiać, autograf zdobyć. Będą targi rękodzieła historycznego, będą warsztaty dla dzieci i to jest promocyjne. Co ważne, to muszę podkreślić, nasz festiwal ma taką formułę, że wszyscy prelegenci przyjeżdżają są od piątku do niedzieli. Czy to nie jest tak, jak w wielu podobnych imprezach w Polsce, że prelegent przyjeżdża, wygłasza swój wykład i wyjeżdża. Nasi prelegenci przez te trzy dni są do dyspozycji wszystkich uczestników, więc można przyjść, porozmawiać. Będzie kawiarenka letnia przy Centrum Kultury, będzie można wypić kawę z prelegentem, zrobić sobie selfie i tak dalej, i tak dalej. I z tego względu naprawdę warto ten
rytm zmienić. No to proszę Państwa, zapraszamy. Już od piątku rozpoczyna się drugi festiwal historyczny, tajemnice trzech stuleci. Scena to dziwna, to jest Centrum Kultury, w którym to wszystko się odbywa do niedzieli. Ale nie byłbym sobą, gdybym Pana nie zapytał, ponieważ Pan też pisze książki.
Tak.
O najnowszą książkę napisał Pan taki tytuł, zagadkowy kolekcjoner Marian Haber, marszant ziemianin, celebryta. My zbyt wiele o tych marszandach, o tych ziemianinach nie wiemy, a przecież ten żył w Wielkopolsce.
Zgadza się. Ta książka jeszcze nie wyszła, ponieważ ta książka miała wyjść w lipcu, ale w związku z tym, że pojawiły się nowe materiały archiwalne, między innymi z Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, z Muzeum Sportu i Turystyki, przesunąłem premierę książki na końcówkę sierpnia. Marian Haber to był człowiek, który urodził się w 1901 roku, a zmarł całkiem niedawno, bo w 75 roku. Był mecenasem sztuki, malarzem, ale przede wszystkim był jednym z najsłynniejszych kolekcjonerów dzieł sztuki. Handlował obrazami przede wszystkim, ale tak naprawdę przed wojną był określany jako zapalony kolekcjoner i on wszystko, co mógł, to kolekcjonował. W jego kolekcji były obrazy, zegary, meble, porcelana, grafiki, witraże, numizmaty, biała broń, rzeźby oraz dużo dokumentów.
Czyli można powiedzieć, że miał dosyć duży wpływ na to, co działo się na rynku pewnie sztuki w Polsce przed wojną.
Powiem więcej. Marian Haber, dzisiaj młodzi ludzie mówią, że kogoś nie ma w internecie, ten człowiek nie istnieje. I fakt jest taki, że jakby pan redaktor czy ktoś z radiosłuchaczy wpisał w wyszukiwarkę Marian Haber, to obecnie wyskoczą moje artykuły, ale tak naprawdę człowiek zupełnie zapomniany. Ja na Mariana Habera trafiłem w 2015 roku, gdy pisałem moją pierwszą książkę Skarb Dziedzica o takim przedwojennym właścicielu ziemskim Franciszku Saskowskim. On miał majątek koło Ignacewo pod Gnieznem. I tam na niego trafiłem, bo się okazało, że Marian Haber z Franciszkiem się przyjaźnili. Oni obaj byli bezherbowi, czyli byli tak traktowani troszkę gorzej od wszystkich okolicznych właścicieli ziemskich, którzy mieli herby. Ale wówczas o Haberze wiedziałem naprawdę 3-4 zdania. W 2018 roku do mnie zadzwoniła mieszkanka Poznania i zapytała mi się, bo ja ogłosiłem oczywiście w internecie, że szukam informacji o Marianie Haberze i która mi poinformowała, że ona kupiła mieszkanie, gdzie Marian Haber mieszkał, rozrywała podłogę, proszę sobie wyobrazić, pod podłogą znalazła ukrytą księgę przychodów i rozchodów w majątku Kodrom, bo Marian Haber był przedwojennym właścicielem majątku Kodrom, to jest koło Janowca Wielkopolskiego, to jest przy granicy z gminą Mieleczyn. Znalazła tam policję ubezpieczeniową z 1990 roku i dwie fotografie rodziców Mariana Habera oraz jego i jego brata, ponieważ trzeba podkreślić, że dr Jan Haber, o rok starszy od Mariana jego brat, był po wojnie dziekanem Wydziału Prawa na UAM-ie w Poznaniu, był sędzią sądu najwyższego, samą postacią. I wówczas coś więcej wiedział o Marianie Haberze. Aż w ubiegłym roku do mnie zadzwonił pewien człowiek z Puszczy Noteckiej, który mnie poinformował, że jest w posiadaniu wielu dokumentów związanych z Marianem Haberem. Pojechałem do niego i okazało się, że on miał archiwum ponad 16 tysięcy zdjęć, listów, dokumentów, notatek. Po prostu bardzo bogate dosie Mariana Habera o jego życiu, o jego działalności. Moja książka będzie nosiła tytuł, tak jak pan redaktor wspomniał, Zagadkowy kolekcjoner Marian Haber, ziemianin, marszant, celebryta, ponieważ jego życie można tak podzielić właśnie.
Rozumiem, że trochę poczuł się pan jak taki dziennikarz śledczy, który dochodzi do pewnych informacji. No pan też zbiera te informacje i jeszcze chciałby pan więcej. A ja z kolei zapytam, czy pan wie, co się stało z tymi dziełami sztuki, które zbierał Haber?
Już odpowiadam. Otóż ja od 25 lat jestem dziennikarzem, a od 2004 roku zajmuję się właśnie tropieniem takich różnych tajemnic, zagadek, tu Wielkopolski i Kujaw. I na tej bazie też powstały moje książki, bo oprócz Skarbu Dziedzica napisałem książkę Tajemniczy Pałac Zakrzewo, takim przepięknym właśnie pałacu pod Gnieznem, Zapomniana zbrodnia, czyli o takiej niemieckiej zbrodni w czasie wojny na pacjentach Szpitala Dziekanka w Gnieźnie. Tak. Złoto Dziedzica o takim dziedzicu spod Mogilna, zresztą w minioną sobotę odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej i właśnie Marian Haber. I powiem panu rektorowi, że co się stało z tymi jego eksponatami. Otóż jak Marian Haber w 75 roku umarł, to jego brat poprosił taką specjalną komisję i ona skatalogowała te jego zabytki. Ponad 1000 różnego rodzaju eksponatów w jego mieszkaniu skatalogowano. I część tych zabytków trafiło do Muzeum Narodowego, bo muzeum to kupiło. Część została w rodzinie, potem jeszcze w latach 80. brat przekazał też część do muzeum. Dzisiaj niestety w Muzeum Narodowym nie ma jakiejś jednej kolekcji Mariana Habera. To jest rozproszone na różne działy. Ale część jest na przykład w Muzeum w Opiniogórze, koło Ciechanowa, bo tam Marian Haber sprzedał za życia jeszcze te eksponaty. Duża część jest w rękach prywatnych, ale mnie osobiście na przykład udało się odnaleźć dwa obrazy, które były w kolekcji Habera, ukryte na plebanii jednej z parafii, ponieważ okazało się, że Marian Haber miał doskonałe relacje z duchowieństwem. Zresztą za jego okresu działania częstym gościem, nieraz nawet na 2 tygodnie do Kołdrobia przyjeżdżał biskup Laubitz. Miał doskonałe relacje i w 1939 roku Haber, przeszywając co się wydarzy, po prostu poukrywał dużą część swoich zbiorów. Na przykład w pałacu ukrył skrzynki z porcelaną, ale miał tego pecha, albo dzisiaj z perspektywy wiemy, że być może zrobił to celowo, że jak weszli Niemcy do pałacu, to zrobili tam szkołę Hitlerjugend. I Niemcy bardzo szybko odnaleźli te skrzynki z porcelaną i potopili je w jeziorze Kołdrobskim. Ale my przypuszczamy dzisiaj z perspektywy czasu, że on to zrobił celowo, że Niemcy znaleźli coś, a na coś innego nie zwrócili uwagi.
No właśnie, to jest, Niemcy mówią polski spryt, wie pan.
Tak, zgadza się.
Dobrze. Panie Karolu, no dziękuję serdecznie za rozmowę. Zapraszam też w imieniu swoim na ten drugi festiwal, który już w piątek się zaczyna. Drugi festiwal historyczny Tajemnice Trzech Stuleci. Rozmawiałem z dyrektorem festiwalu Karolem Sobierskim. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dwie godziny dla radiowej rodziny. Na program zaprasza Jerzy Piasny.